Jest z nami politolog, profesor Antoni Dudek. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pancerny Marian uruchomi za chwilę szybkostrzelną wyrzutnię raportów NIK. Tak pan pisał całkiem niedawno w internecie w jednym z komentarzy. No a dziś mamy raport o wyborach kopertowych, których nie było. Jaka jest siła rażenia tego raportu?
Wie pan, no to oczywiście czas, że moim zdaniem powinna być duża. Natomiast czy będzie? No obawiam się, że nie. Dlatego, że już widać wyraźnie, że kontrnarracja obozu rządzącego jest taka, że Marian Banaś jest prawnym ignorantem, który w ogóle nic nie rozumie i wszystko jest zgodne z prawem i właściwie pisze raporty na temat jakichś zarzutów, które nie mają w ogóle podstaw. No. Obawiam się, że jednak tak nie jest, że obóz władzy ma sporo za uszami w sprawie wyborów kopertowych i ta sprawa się będzie jeszcze długo ciągnęła, ale też nie spodziewam się, że ona jakoś dokona jakiegoś przełomu w nastrojach społecznych. To nie jest tego typu kalibru sprawa, bo ona jest zbyt skomplikowana.
No tak, ale NIK wysyła do prokuratury zawiadomienia o tym, że mogło dojść do przestępstwa, tylko dotyczą one spółki Poczta Polska i Wytwórni Papierów Wartościowych. Nie ma tam natomiast doniesień dotyczących polityków z rządu, premiera, wicepremiera czy któregoś z ministrów. Dlaczego pana zdaniem?
No, w moim przekonaniu dlatego, że jak jest kwestia odpowiedzialności politycznej, prawda? W przypadku członków rządu tak naprawdę właściwym miejscem do oceny ich decyzji politycznych jest Trybunał Stanu. No, tutaj musiała być procedura w Sejmie urządzona. Myślę też, że
Marian Banaś... No, tam jest mowa o tym, że premier podejmował decyzję nie mając podstawy prawnej, czyli są jakieś artykuły kodeksowe, które można wykorzystać także w tej sprawie. Marian Banaś tego nie robi.
Wie pan, no to jest pytanie do Mariana Banasia, dlatego nie robi. Ja mogę interpretować to tak, mówiłem o jego szybkostrzelnych wyrzutni rakiet. No, rakiety mają różny kaliber. Być może Marian Banaś z drugiej strony, a wyślę za jakiś czas z większym. No pamiętajmy też, że wiemy doskonale i tu mogę uprzedzić prokuraturę, która będzie przesłuchiwać władze Poczty Polskiej czy władze PWPW. Wiem, co powiedzą władze. Otrzymaliśmy polecenie z Ministerstwa Aktywów Państwowych, które z kolei otrzymało zadanie od premiera. I więc tak czy owak tutaj można powiedzieć, że wiemy, jak się będą bronili ci, na których doniesiono do prokuratury.
Pytanie, jak zachowa się prokuratura? No bo w tej sytuacji klucz do całej sytuacji ma najwyraźniej Zbigniew Ziobro jako prokurator generalny, który ma oceniać decyzje podejmowane przez polityków, kolegów z rządu.
No więc właśnie i tutaj już się pojawiły spekulacje, że tak naprawdę prezes Banaś dogadał się ze Zbigniewem Ziobro i panowie będą ze sobą współpracować. To byłaby dla PiSu i personalnie Jarosława Kaczyńskiego bardzo zła wiadomość, bo jeśli by to była prawda, bo no najkrócej mówiąc Zbigniew Ziobro będzie teraz grał tymi śledztwami, przeciekami z tych śledztw. On ma już w tym duże doświadczenie i to będzie oczywiście wpływało na układ wewnątrz obozu władzy, dlatego nie wykluczam, że jeżeli minister Ziobro się za bardzo rozkręci w tym, powiedziałbym, przeciekach ze śledztw i grillowaniu premiera, no to w końcu prezes Kaczyński będzie musiał podjąć tą decyzję, która już od bardzo dawna wisi. Czy jednak
decyzję o rozstaniu ze Zbigniewem Ziobrą?
Albo z premierem Morawieckim, co byłoby oczywiście wielkim triumfem Zbigniewa Ziobry. No wiem jedno, cała ta sprawa jest wstępem do kolejnych raportów, dlatego że minister Banaś, przepraszam, prezes Banaś już zapowiadał kolejne raporty. Ja przypominam dwie takie spektakularne sprawy. Jedna to sprawa elektrowni w Ostrołęce, gdzie zbudowano blok węglowy za grubo ponad miliard złotych, który jest teraz zburzony. Tak? I to jest gigantyczne marnotrawstwo. Wybory kopertowe, no to jest małe miki w porównaniu z tym blokiem węglowym. I tam mamy ministra Tchórzewskiego w roli, już byłego ministra, w roli głównego bohatera. No i z drugiej strony mamy może sprawę mniejszego kalibru finansowego, ale za to wyjątkowo smaczną, bo dotyczącą Centralnego Biura Antykorupcyjnego, gdzie zdefraudowano kilka milionów z funduszu operacyjnego. No co muszę powiedzieć, jest sprawą bez precedensu, jak na nawet służby specjalne w Polsce i nie tylko w Polsce, żeby akurat ta służba antykorupcyjna sama doświadczyła we swoim wnętrzu, powiedziałbym, takiego skandalu. I myślę, że prezes Banaś będzie tu ciekawe rzeczy mówił na temat wyników śledztw w tych sprawach, które NIK właśnie prowadzi.
Profesor Antoni Dudek, politolog i historyk, jest naszym gościem. Sondażowy zjazd Platformy Obywatelskiej obserwujemy w ostatnich dniach i tygodniach. Pana zdaniem to są przejściowe problemy, przejściowe kłopoty, czy zapowiedź dużych tarapatów i turbulencji?
No raczej dużych, natomiast oczywiście wszystko zależy, czy Platforma zareaguje odpowiednio szybko, bo przypomnę, że mniej więcej rok temu, nieco mniej niż rok temu, Platforma też była w gigantycznych tarapatach, kiedy Małgorzata Kidawa-Błońska otrzymywała kilkuprocentowe poparcie w wyborach prezydenckich, po czym, jak wiemy, nastąpiła podmiana.
No właśnie, kandydata. Skończyło się wymianą kandydatki na kandydata. No i teraz mamy diagnozę części przynajmniej polityków Platformy Obywatelskiej, tak oto Borys Budka rozczarował jako przewodniczący. Borys Budka powinien odejść. Dobry kierunek myślenia, pana zdaniem?
No moim zdaniem to jest trafna diagnoza. Borys Budka po prostu się kompletnie pogubił w ostatnich tygodniach i ta sprawa z tym, jak się potoczyła sprawa ratyfikacji Funduszu Odbudowy w Sejmie, jak Platforma właściwie straciła przywództwo opozycji, była tylko finałem ciągu błędów, które wcześniej Budka popełnił. Symbolem była słynna koalicja 276, w której koalicjanci się dowiedzieli, że będą uczestniczyć, chociaż nikt ich nie poinformował wcześniej o tym. Plan najkrócej rozbundy Borysa Budki.
No i teraz mamy list 51 polityków Platformy i znów mamy dyskusję o tożsamości Platformy, o konsolidowaniu Platformy, o potrzebie rozmowy. Pytanie, czy problemem jest rzeczywiście lider Platformy Obywatelskiej, czy ten problem jest po prostu w Platformie Obywatelskiej, niezależnie od tego, kto jest liderem?
Oczywiście problem jest w ogóle w Platformie Obywatelskiej, bo przecież Borys Budka jest już trzecim liderem od czasów Donalda Tuska, wraz z odejściem którego zaczęły się problemy Platformy. I ani Ewa Kopacz, ani Grzegorz Schetyna, ani jak się okazuje Borys Budka nie znaleźli jakiegoś panaceum, więc zapewne jest też problem samej partii. Ale trzeba odróżnić dwie różne rzeczy. To znaczy, jeśli ta partia ma wrócić na poważne sondażowe notowania na poziomie 20% czy powyżej, to musi zmienić natychmiast lidera. Natomiast odrębną sprawą jest, czy ten kolejny lider zdoła...
Profesor Antoni Dudek jest naszym gościem. Mam nadzieję, że się wciąż słyszymy. I jeszcze jedno pytanie w tej części rozmowy chciałbym zadać, panie profesorze. Zastanawiam się, jak tłumaczy pan swoim studentom ostatni ruch lewicy, ten w sprawie unijnych funduszy, w sprawie Krajowego Planu Odbudowy i rozmów z Prawem i Sprawiedliwością. Jak pan rozumie ten ruch?
No ja myślę, że lewica postanowiła wyjść z cienia. Lewica była przez 16 lat pozbawiona udziału we władzy, a kiedy w ogóle wróciła do parlamentu po czteroletniej przerwie, była ustawiona w roli młodszego braciszka Platformy Obywatelskiej. No i w którymś momencie liderzy lewicy doszli do wniosku, że czas wyjść z tego cienia, czas odzyskać podmiotowość. Wybrali taki, a nie inny moment, moim zdaniem dość celnie go wybrali, wykorzystując błędy Borysa Budki. No i zagrali wabank i sądząc po pierwszych sondażach, które mamy już po tym głosowaniu, dobrze ocenili sytuację, bo lewica nic na tym nie straciła, na tym porozumieniu z PiS-em. Natomiast straciła Platforma Obywatelska.
No właśnie, ale lewica też nie zyskała w sondażu na tym porozumieniu z PiS-em i za chwilę spróbujemy się dowiedzieć, dlaczego tak właśnie jest. A to już w internetowym radiu informacyjnym rmf24.pl i w portalu interia.pl. Tam zapraszamy. Słuchaczom dziękujemy. Politolog, historyk, profesor Antoni Dudek z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wciąż z nami. No właśnie, jak patrzymy na sondaże w ostatnich dniach, to tam jakiegoś skoku dla lewicy nie ma. Dlaczego?
No, panie redaktorze, ale spokojnie, sądząc po tych atakach, które spadły na lewicę ze strony mediów liberalnych, to ona powinna w ogóle stracić, spaść poniżej 5%.
Czyli to już jest sukces, że nie straciła.
Dokładnie, bo przecież przeszła zmasowany atak ze strony mediów sprzyjających Koalicji Obywatelskiej.
Ale z drugiej strony przeszła wsparcie drugiej strony mediów, bo bardzo chętnie politycy lewicy są podejmowani przez media publiczne dzisiaj bardzo.
Tak, oczywiście. No, ja ze zdumieniem obserwowałem długą relację w Wiadomościach TVP z pogrzebu Bronisława Cieślaka, który tam wystąpił w roli w ogóle jakiejś gwiazdy, takiego autorytetu świata aktorskiego. No, można powiedzieć, że zapomniano w ogóle całą przeszłość Bronisława Cieślaka, jego rolę na lewicy, jego członkostwo w PZPR, to oczywiście ironizuje. Natomiast ma pan rację, rzeczywiście media propisowskie sprzyjające rządowi teraz nieco cieplej patrzą na lewicę. Natomiast jest pytanie, co będzie dalej. I tutaj moim zdaniem lewica zrobiła pierwszy krok, pytanie, czy zrobi drugi.
Ale dlatego, to jest pana zdaniem zaplanowana sekwencja zdarzeń? Czy to jest jakaś przygrywka do większego planu długofalowego, czy to była chwilowa operacja obliczona taktycznie raczej niż strategicznie?
Moim zdaniem to była próba sprawdzenia, jak będzie działała alternatywa w stosunku do tego, co lewica robiła przez ostatnie 5 lat, a teraz dopiero zapadną decyzje, czy pójść dalej. To był taki sondaż.
Co to znaczy pójść dalej?
Pójść dalej, no na przykład za parę dni, być może w sobotę, zostanie ogłoszony Nowy Ład, Polski Nowy Ład, czyli nowy program PiSu, już po pandemiczny, i w ramach tego programu, z tego co słyszymy, mają być istotne zmiany w systemie podatkowym. Te zmiany w systemie podatkowym między innymi będą polegały na tym, że ci zamożniejsi Polacy będą musieli płacić wyższe podatki, przeciwko czemu najpewniej będzie protestował Jarosław Gowin i jego Porozumienie.
I tu PiS będzie potrzebował wsparcia na przykład polityków lewicy.
Dokładnie. Czy politycy lewicy, tak jak poprzednio pomogli PiSowi, kiedy miał problem ze Zbigniewem Ziobro, tak teraz pomogą mu z kolei, kiedy będzie miał problem z Jarosławem Gowinem, który nie będzie chciał głosować za ustawami, które uderzają w nieco zamożniejszych Polaków, ustawami podatkowymi. No i to będzie kolejny krok lewicy i to będzie już krok naprawdę poważny, bo tego się już wtedy nie da uzasadnić, prawda, tymi wieloletnimi funduszami unijnymi dla Polski, tym przełomem, jakąś tam szansą, nowym planem Marszala, tylko to będzie normalna modyfikacja systemu podatkowego, ale robiona z rządem, no, który jest przedstawiany jako zagrożenie dla demokracji.
No dobrze, to jeśli tak miałaby wyglądać ta mapa, na którą być może patrzą politycy lewicy, to pan, patrząc razem z nimi, choć z boku, widzi na końcu tej drogi, na końcu tej mapy, na granicy tej mapy, koalicję Prawa i Sprawiedliwości z lewicą?
Nie, na pewno nie w tej kadencji i na pewno nie w tym składzie obecnym lewicy. Natomiast trzeba pamiętać, że moim zdaniem na lewicy tam się toczy walka. Akurat w tej chwili ta trójka tenorów lewicowych została skonsolidowana przez liberałów, bo spadł na nich atak ze strony mediów liberalnych. Ale nie sądzę, żeby podobnie o przyszłości myślał Włodzimierz Czarzasty, Robert Biedroń i Adrian Zandberg także w tej sprawie.
Ale po wyborach jakaś część lewicy mogłaby pana zdaniem tworzyć koalicję rządową z Prawem i Sprawiedliwością?
Nie wykluczam tego, choć dzisiaj to się wydaje absurdalne, natomiast to będzie dużo zależało od tego, co się, po pierwsze, kiedy będą wybory, po drugie, jaki będzie ich wynik i co się zdarzy do wyborów. Dlatego, że widać wyraźnie, że jest taka część na lewicy, której się szalenie podoba polityka społeczno-gospodarcza PiSu. I ponieważ sami zdają sobie sprawę, że w koalicji z liberałami nie będą w stanie realizować podobnej polityki, no takiej bardzo silnej roli państwa, rozbudowy programów socjalnych i tak dalej, to być może na ołtarzu tej polityki są skłonni położyć te kwestie, nazwijmy je światopoglądowymi, czyli kwestie praw kobiet, kwestie związane z reformą sądownictwa, uznając, że to wszystko są rzeczy wtórne wobec na przykład kontynuacji polityki, którą symbolizuje 500+, i która się lewicy oczywiście powodów podoba. Ja nie twierdzę, że tak będzie. Ja tylko twierdzę, że na lewicy stopniowo dochodzi do pewnego przewartościowania. Mam wrażenie, spojrzenia na Prawo i Sprawiedliwość. To się odbywa bardzo powoli i nie jest przesądzony to przewartościowanie. No. Ale jakieś wstępy zostały już do tego przewartościowania, jakiś punkt wyjścia został stworzony.
Mówi pan, pisze o tym, że politycy opozycji w ostatnim czasie zachowują się jak przedszkolaki w piaskownicy. No ale czy wyobrażasz pan sobie, że za chwilę kurz opadnie, politycy lewicy i koalicji obywatelskiej otrzepią się z tego kurzu i siądą przy jednym stole, na przykład po to, żeby rozmawiać jednak o stworzeniu jakiejś wspólnej listy wyborczej, wspólnego bloku, który wystartuje w wyborach parlamentarnych?
Nie, ja bym o wspólnym bloku i wspólnej liście raczej nie myślał, natomiast jeżeli pan Fiołek wygra w czerwcu wybory prezydenckie w Rzeszowie, a przypomnę, to jest wspólny kandydat całej opozycji, tej na lewo od PiSu, wygra te wybory, to będzie to jakiś sygnał, że warto ze sobą współpracować. I ja bym się nie spodziewał oczywiście, że ewentualne zwycięstwo pana Fiołka sprawi, że nagle powstaje wspólny blok opozycyjny, natomiast że nagle powstanie nieco inny klimat, taki jak klimat był bardzo niekorzystny dla współpracy opozycji po głosowaniu w Sejmie nad funduszem odbudowy, nad jego ratyfikacją, tak teraz może się ten klimat po ewentualnym zwycięstwie Fiołka w Rzeszowie zmienić w drugą stronę i na przykład zostanie zawarty pakt do nieagresji, bo dzisiaj to, co jest tak naprawdę potrzebne na opozycji, to nie negocjacje nad wspólną listą, bo to się wydaje kompletnie nierealne i moim zdaniem w ogóle od początku było mało realne. Natomiast pakt o nieagresji to jest być może coś, co ma sens, bo ja twierdzę, że opozycja ma do wyboru, powiedziałbym, dwa warianty. Albo pójdzie w maksymalnie dwóch blokach, czyli realnie w dwóch, bo w jednym nie pójdzie do wyborów, albo te wybory przegra. Jeżeli pójdzie w więcej niż dwóch blokach, mówię cały czas o tej opozycji na lewo od PiSu, to z uwagi na system wyborczy, który mamy w Polsce, jest bardzo prawdopodobne, że najsłabszy z tych trzech czy czterech podmiotów opozycyjnych w ogóle nie przekroczy progu i w ten sposób dołoży mandatów PiSowi, tak jak to zrobiła Lewica, która się za późno i fałszywie zjednoczyła w 2015 roku, nie przekroczyła 8-procentowego progu, w efekcie czego PiS uzyskał wtedy po raz pierwszy samodzielną większość.
I o takim scenariuszu dwóch bloków, centrowego z jednej strony i liberalno-lewicowego z drugiej strony, mówią na przykład politycy PSL-u, którzy chcą tworzyć, zagospodarowywać to polityczne centrum. Czy Bronisław Komorowski może pomóc ludowcom w budowaniu nowego politycznego centrum?
Wie pan, ja nie przeceniam znaczenia byłych prezydentów, bo doświadczenie z rolą byłych prezydentów w polskiej polityce, a mieliśmy już takie próby ze strony Lecha Wałęsy i Aleksandra Kwaśniewskiego, no nie udają się. Jakoś ci byli prezydenci niespecjalnie mają moc sprawczą w polityce. I myślę, że Bronisław Komorowski właśnie tym swoim posunięciem to właśnie już jedną rzecz zrobił, a nie ci jeszcze bardziej osłabił Platformę Obywatelską, tym swoim wyraźnym odsunięciem się od niej. Natomiast nie sądzę, żeby wzmocnił ten blok chadecko-centrowy, który próbuje Kośniak stworzyć. Tutaj akurat nie wierzę, że Bronisław Komorowski, mówiąc inaczej, doda temu blokowi jakiejś siły. Natomiast jest pytanie o to, na ile Kosiniak-Kamysz będzie w stanie się dogadać z Szymonem Hołownią. Bo oni walczą o może nie zupełnie ten sam elektorat, no ale do pewnego stopnia zbliżony. Jest pytanie, czy oni byliby w stanie pójść razem do wyborów, czy to jest absolutnie wykluczone. Natomiast ten drugi blok, no właśnie po tym, co się wydarzyło, Koalicja Obywatelska z Lewicą z całą pewnością nie stworzy żadnej wspólnej listy. Więc mamy już trzy bloki. A jeżeli Kosiniak się nie dogada z Hołownią, to mamy już cztery listy opozycyjne i mamy scenariusz, o którym marzy prezes Kaczyński.
No pytanie, czy da się zbudować nowe polityczne centrum, o którym mówią i ludowcy, i Bronisław Komorowski, bez rozbioru Platformy Obywatelskiej?
Nie, no oczywiście nie da się, tylko że ten rozbiór na naszych oczach się już dokonał właściwie, no bo jeżeli Platforma jeszcze rok temu miała w sondażach 20 kilka pod 30%, a teraz dochodzi w dół do 10, 12 powiedzmy procent, to większość tego wiemy, kto zabrał, no zabrał Szymon Hołownia, on był tym, który się głównie, więc można powiedzieć, że Hołownia buduje to nowe centrum, nie Kosiniak-Kamysz. Kosiniak-Kamysz jak na razie no z trudem jego Koalicja Polska, czyli de facto PSL, bo tam już dzisiaj nikogo nie ma podejściu Kukiza poza PSL-em, nikogo od rozpoznawalnego, oscyluje na progu wyborczym i tutaj pojawienie się prezydenta Komorowskiego moim zdaniem nic nie da. Czyli inaczej mówiąc, jeśli to nowe centrum miałoby ktoś budować, to raczej ruch Polska 2050 Hołowni w miejsce Platformy i to się na naszych oczach dokonuje. Pytanie, czy to będzie trwały proces, to znaczy czy to, co się od roku dzieje, on od niespełna roku od wyborów prezydenckich, będzie trwało przez kolejne dwa lata, no a przynajmniej do wyborów, bo nie wiemy, kiedy te wybory będą.
No właśnie,
mogą być nieco wcześniej.
Nie od dziś pan przekonuje, że w Polsce wybory nie tyle się wygrywa, co przegrywa. Czyli jest tak, że to PiS musi popełnić więcej błędów, niż opozycja musi się bardziej postarać, żeby wygrać wybory w Polsce?
Tak, tak uważam. Tak uważam i PiS będzie miał poważny problem. Największy problem być może w tej chwili przed PiS-em od początku, od kiedy doszedł do władzy, wiąże się z pandemią i szczepieniami. Mianowicie za chwilę, w ciągu tygodnia, może miesiąca, okaże się, że nie ma już nowych chętnych do szczepień, a jest mnóstwo szczepionek i nagle się okaże, że właśnie wśród tych, którzy się nie chcą szczepić, przeważają zwolennicy obozu władzy. I wtedy rząd PiS-u stanie przed dylematem. Czy próbować no, iść nieco dalej niż tylko zachętami medialnymi, bo to oczywiście będzie prowadzone, czyli rozważać na przykład wprowadzenie przymusu szczepień, co oczywiście może się odbić na notowaniach tego rządu, no bo wiadomo, że Polacy nie lubią niczego robić z przymusu, no a z drugiej strony, jeśli nie, no to ryzykować czwartą falę z wszystkimi jej konsekwencjami jesienią, bo z całą pewnością zaszczepienie tylko połowy obywateli, a wygląda na to, że tylko połowa się chce zaszczepić, no nie pozwoli skutecznie zwalczyć pandemii i wyeliminować zainicjować czwartej fali. I to jest przykład problemów, które czekają Prawo i Sprawiedliwość w ciągu najbliższego okresu. Bo no to są jeszcze inne.
PiS szykuje tak zwaną ucieczkę do przodu i zamierza zaprezentować lada moment ten nowy ład, o którym już mówiliśmy. Zastanawiam się, co pana zdaniem musiałoby się znaleźć w tym nowym programie, który ma być no, jakąś dawką nowej energii dla rządzących, żeby PiS mógł spokojnie myśleć o trzeciej kadencji.
Wie pan, ja myślę, że spokojnie o trzeciej kadencji to PiS nie będzie mógł myśleć do końca, do dnia wyborów, niezależnie od tego, co będzie w Nowym Ładzie. Ja się spodziewam tam oczywiście kolejnych obietnic socjalnych. Jest pytanie, na ile one będą wiarygodne społecznie. Myślę, że będą, dlatego że jesienią zostanie wypłacona czternastka i jak PiS zapowie, że jeszcze i piętnastkę wypłaci w przyszłym roku emerytom, to myślę, że to podziała. Pozostaje pytanie, czy to się da utrzymać, dlatego że jak pan przeanalizuje ostatnią wypowiedź prezesa PKO BP Jagiełły przed jego dymisją, to on bardzo ciekawe rzeczy mówił na temat niepokojących zjawisk na rynku finansowym w Polsce. I on, mówiąc krótko, dał do zrozumienia, że może już nie być tak w nieskończoność fajnie, jak to się przez rok udawało dzięki ogromnym kwotom pieniędzy, które były tak naprawdę pompowane przez Narodowego Banku Polskiego różnymi kanałami. Czyli inaczej mówiąc, czy PiS-owi starczy gotówki, żeby ten wspaniały polski nowy ład finansować przez kolejne 2 lata. Może starczy, może nie. Czyli do czego zmierzam? Ogromnie dużo będzie zależało od sytuacji gospodarczej związanej z tym nastrojów Polaków i dlatego nie wykluczam, że jeżeli nowy ład zadziała PR-owo skutecznie na jesieni, to prezes Kaczyński zrobi nam wybory przedterminowe wiosną przyszłego roku po to, żeby wykorzystać ten impuls, który dał nowy ład.
Choć pisał pan o tym, że żeby PiS zdecydował się na wybory przedterminowe, musiałby najpierw wrócić do poziomu poparcia, stabilnego poparcia na poziomie 40% przynajmniej. No na razie, jak patrzymy na sondaże, to jest tak, że Zjednoczona Prawica ma poparcie w okolicach 30-35%, a po drugiej stronie te partie opozycyjne no, od 40 do 50 nawet.
Dokładnie i dlatego na pewno w tym momencie nie ma mowy o żadnych wyborach, ale zobaczymy, co będzie jesienią. Ja myślę, że nadzieją prezesa Kaczyńskiego i całego PiSu jest to, że nowy ład da to odbicie, że jesienią właśnie zaczną się te sondaże poprawiać. Ja nie wiem, czy tak będzie. Mówiąc szczerze, mam wątpliwości, dlatego że ciągle nie została załatwiona żadna sprawa konfliktowa wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. Mimo, że troszkę panowie złagodzili język, to nie zmienia to faktu, że jak spojrzymy na twarde ustalenia, to na razie niczego z tych wszystkich kwestii konfliktowych, które się pojawiły w relacjach między PiS-em a jego dwoma słabiutkimi, tak zwanymi bieda koalicjantami, nic nie zostało zmienione, nic nie ustalono, niczego nie, przynajmniej nie wiemy nic o tym, żeby się dogadano w jakiejkolwiek sprawie. I to, że akurat awantura na opozycji wokół ratyfikacji Funduszu Odbudowy odwróciła uwagę opinii publicznej, mediów od konfliktów Zjednoczonej Prawicy, to nie znaczy, że one się skończyły. Nie, one są i to jest podstawowy kolejny problem, tak? Mówię, że jest ten problem z pandemią, ze szczepieniami, tak jest ogromny problem właśnie z tym obozem władzy.
I patrząc na te wszystkie problemy, były prezydent Aleksander Kwaśniewski w magazynie TVN24 powiedział coś, co jak sam skomentował, jest mało popularne, ale jego zdaniem bardzo prawdziwe. A powiedział tak, największą głupotą, jaką mogłaby zrobić opozycja w tej chwili, jest przejęcie władzy w Polsce. Opozycja w tym kształcie, na koniec walki z COVID-em, w początkach recesji gospodarczej, wobec całego zniszczenia, które zrobił PiS, jest po prostu nie gotowa do tego dzieła. Podpisałby się pan pod taką diagnozą?
Wie pan, no zgadzam się, że opozycja jest niegotowa do przejęcia władzy, no bo skoro nie potrafiła się dogadać nawet w tak podstawowej sprawie, jak wspólna taktyka wobec jednego ważnego oczywiście, ale głosowania w Sejmie wokół Funduszu Odbudowy, no to co tu mówić o dogadaniu się co do programu całego rządu, który miałby sprawować Polsce władzę przez kolejne 4 lata. Więc pod tym względem Kwaśniewski ma rację. Natomiast jest pytanie, co dalej? To znaczy inaczej mówiąc, przede wszystkim to nie od opozycji zależy, kiedy będą te wybory, tylko od właśnie PiS-u. Bo to po stronie prezesa Kaczyńskiego leży ta wajcha, którą jeśli przestawi, to może dojść do przedterminowych wyborów. Więc z tego punktu widzenia opozycja niewiele może zrobić. Natomiast jest pytanie, czy będzie w ogóle próbowała coś zrobić. To jest pytanie do, moim zdaniem, już w tej chwili podejrzewam nowego lidera Platformy Obywatelskiej. To jest pytanie do Szymona Hołowni, do Kosiniaka-Kamysza, no i do tego lewicowego triumviratu.
A kogo pan obstawia w roli nowego przewodniczącego Platformy Obywatelskiej na koniec, pytam?
No, moi znajomy Rafał Trzaskowski, to jest oczywiste, to jest jedyny polityk Platformy, który ma naprawdę wysokie notowania i to wybory prezydenckie w ubiegłym roku pokazały. Zamiana Kidawy-Błońskiej na Trzaskowskiego była spektakularnym odrodzeniem nie tylko kandydata Platformy, ale samej Platformy. No,
pytanie, czy da się zarządzać Warszawą, tak dużym miastem i jednocześnie być szefem partii politycznej?
Nie wiem, to czas pokaże, natomiast wiem, że Platformie nie ma żadnego innego polityka porównywalnego, jeśli chodzi o społeczne zaufanie i rozpoznawalność, jak Rafał Trzaskowski.
Politolog profesor Antoni Dudek był naszym gościem. Bardzo, bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, do zobaczenia.